Czyli moi rówieśnicy, którzy wcześniej próbowali mnie ewangelizować, którzy próbowali jakoś na mnie wpływać, a jeszcze nie powiedziałem, że byłem też zanurzony w jakiejś muzyce metalowej w ogóle, czyli ja byłem takim troszkę chacharem, no to trzeba jasno tak powiedzieć. Niektórzy się mnie bali też, to takie było, bo też trenowałem karate, no to takie to było. Słabe to
ciekawe.
Było. To było słabe, tak. To było generalnie słabe, ale nikt nie wiedział o tym, co się w sercu tak naprawdę działo głęboko, że to na zewnątrz, a wewnątrz były dwie różne sprawy. No, ale zacząłem pytać tych właśnie moich przyjaciół, wierzących, katolików, no, dlaczego wychodzicie do kościoła? I z ręką na sercu nikt nie umiał mi w klasie odpowiedzieć na to pytanie. Nikt nie umiał mi powiedzieć, oprócz tego, że tak zostałem wychowany, tak należy, tak trzeba. No i stwierdziłem coś dziwnego. No wcześniej wszyscy mnie tak ciągnęli i naraz oni zaczęli patrzeć na mnie tak dziwnie. No to jakiś wariat, nie? Ale co się stało? Stały się rzeczy jeszcze inne. Zacząłem zauważać ludzi w ogóle, potrzeby. Wtedy był taki czas, kiedy było bardzo dużo Rumunów, prawda, na ulicach. I to był po tym spotkaniu Boga, dotknięciu przez Jego miłość, ja pierwszy raz zauważyłem, że to są ludzie potrzebujący. Ja wcześniej, nie to, że ja nimi pogardzałem, ja ich w ogóle nie zauważałem. To jest niesamowite. Ja przechodziłem, oni dla mnie nie istnieli. To jest tak, jak się mija, nie wiem, taką małą architekturę, idąc po ulicy, nie wiem, jakiś śmietnik, nie wiem, jakiś tam krzaczek czy coś. No człowiek nie zwraca uwagi. Przepraszam. Tak samo ja nie zwracałem na nich uwagi, bo oni dla mnie w ogóle nie byli ludźmi. I naraz, jak Bóg mnie dotknął, to ja zauważyłem, że to są ludzie, oni cierpią, oni mają jakieś pragnienia. To było szokujące doświadczenie w ogóle, że zauważyłem innych ludzi. Dalej, co się stało? Dalej stała się taka rzecz, że ja to Pismo Święte, co wcześniej czytałem, ale nic nie rozumiałem, ja teraz, czytając jakichś tam mistyków, prawda, to zrozumiałem, że jest coś takiego jak mądrość wlana. I coś takiego mi się przydarzyło, mianowicie ja zrozumiałem Pismo Święte w sposób jakby niezawiniony z mojej strony, tak? Czyli Bóg mi wlał po prostu zrozumienie Słowa Bożego. Ja czytałem, mówię, tak, oczywiście, że tak jest, to jest tak, to jest tak. No przecież wiadomo, że tak jest. I czytałem listy Pawła, których nigdy wcześniej nie rozumiałem. One stały się dla mnie całkowicie oczywiste, prawda? Coś jeszcze stało. Stała się taka rzecz, że nikt mnie nie zmuszał, a dwa dni po tym doświadczeniu, czyli jeden dzień był przerwy, nie pamiętam, jakoś nie mogłem pójść na rekolekcję i byłem w trzeci dzień i przepraszałem Boga za to, że dopiero teraz przychodzę do spowiedzi. Gdzie wcześniej by mnie wołami nikt nie przyciągnął do spowiedzi, ja chciałem się tam z nim spotkać. Mimo tego, że wiedziałem, że jestem przyjęty przez niego i kochany, ja chciałem przyjść i chciałem wyznać moje grzechy w spowiedzi. Tak? Gdzie wcześniej, tak jak mówię, na kilometry by mnie nikt nie przyciągnął do tego sakramentu. Co się jeszcze stało? Stało się coś takiego i to trwało mniej więcej, nie wiem, przez pół roku, że ja duchowo wyczuwałem, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Prawda? To polegało na tym, że na przykład wchodziliśmy do kościoła z przyjaciółmi, którego nie znamy, prawda? I czasem jest kilka tabernakulów i czasem tam światełko albo świeci, albo nie świeci. I ludzie przyklękają. Ja mówię, nie przyklękaj tu. Pan Jezus jest tam. I później patrzymy, faktycznie jest tam. To było coś takiego, że po prostu ja sercem wyczuwałem, gdzie jest obecność Boża. W którym miejscu. Także... No, i od tego się jakby wszystko zaczęło. Taki był mój start, można powiedzieć, w chrześcijaństwo. To było takie moje wejście. Czyli z takiego hachara, gdzieś tam pogubionego, gdzieś tam w jakichś religiach wschodu czy w medytacjach, naraz Bóg włożył mnie.
Czy nie przyszła panu myśl, że może, no nie, może zostanę kapłanem czy misjonarzem?
A była, oczywiście.
Była, tak?
Oczywiście, że była. Ja byłem przygotowywany na księdza. Tak. To mogę też powiedzieć. Dlaczego? To jest takie też, wydaje mi się, cenne świadectwo z tego względu, że wielu ludzi, którzy doświadcza Boga, ich pierwsza myśl jest właśnie, żeby zostać księdzem albo iść do jakiegoś zgromadzenia żeńskiego. I to jest oczywiście piękne. Natomiast ja powiem tak. Zaraz po tym doświadczeniu ja dołączyłem do wspólnoty. Mieliśmy taką małą wspólnotę odnowy w Duchu Świętym w Michale, w kościele świętego Michała. Dołączyłem do tej wspólnoty. Ale szybciutko zauważyłem, że Bóg mnie powołuje do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się. Wszędzie, gdziekolwiek się pojawiałem, ja zawsze chciałem głosić świadectwo, głosić słowo.
Już jako młody człowiek.
Tak, tak, w tym wieku. Mhm. To może powiem, jak zacząłem głosić słowo. To było fajne doświadczenie. Były w Ustroniu takie imprezy Gaudefest. Mhm. Teraz jest chyba to zawieszone przez jakiś czas. No i ja akurat sobie poszedłem w góry, zszedłem do Ustronia, albo nie, to było inaczej, przyjechałem do Ustronia i miałem pójść w góry, ale zobaczyłem, że jakaś zadyma się dzieje. Coś się dzieje, a ja zawsze lubiłem zadymy. Patrzę, aha, wychodzą, jakaś ewangelizacja. I to zagrało w moim sercu od razu. To nie było tak, że usłyszałem, żeby Bóg powiedział, dołącz do nich, czy coś, tylko po prostu poczułem, że chcę być z nimi, chcę być z tymi ludźmi. Oni coś tam śpiewali, coś tam głosili, jakieś świadectwa. Ja po prostu do nich dołączyłem, z plecakiem dołączyłem, mówię, to ja jestem z wami. I co się stało? Oni mnie wzięli na nocleg do siebie. Ja już miałem w ogóle wtedy górami iść w ogóle gdzieś indziej. Nie poszedłem. Wzięli mnie na nocleg i ja zacząłem opowiadać to moje doświadczenie z Bogiem i co tam później było dalej. I najpierw słuchałem jedna osoba, później druga, trzy, pięć, dziesięć. Później cała ekipa tam misyjna, czy jak ich nazwać, ewangelizacyjna, czyli diakonia ewangelizacyjna. Naraz wszyscy mnie słuchali. No ja im zadaję pytanie, no wy wychodzicie do ludzi, chcecie o czymś mówić, no to co wy im mówicie? No mówimy, że Bóg ich kocha i tak mówię, to jest super, ale to powiedzcie o tym, jak wyście tego doświadczyli. No myśmy tego nie doświadczyli. Ale mówię, to jak? Hmm. No to jak wy wychodzicie, to co wy chcecie im powiedzieć? Hmm. Prawda? No i coś okazało i po prostu całą noc prawież mnie nie spali, bo ja tych ludzi ewangelizowałem i się za nich modliłem. I tak się zaczęła ewangelizacja moja, po czym wyszliśmy na taki deptak w Ustroniu i najpierw jeden punk przyszedł, później drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i naraz się takie zbiegowisko zrobiłośmy, zatarasowali cały to przejście. Oni tam jedni, drugi wołali, chodźcie, chodźcie, on tu fajnie gada, chodźcie, chodźcie. I się zrobił taki spęd ludzi, ja po prostu na środku stałem i głosiłem tym wszystkim. Oni z piwkiem, z dziewczynami, ze wszystkim, z tymi irokezami, z tym wszystkim, nie? I wtedy zobaczyłem, wow, co się dzieje, nie? Co się dzieje? I wtedy zrozumiałem, że Bóg mnie powołuje do głoszenia słowa. No i teraz pytanie, czy ta myśl, a propos kapłaństwa, ona oczywiście była. To było tak, że ja... też takimi bożymi drogami doszedłem do szkoły nowej ewangelizacji w Gubinie i tam przez wiele lat, to była taka sytuacja, że ja studiowałem w Gliwicach, a wszystkie weekendy byłem w Gubinie i tam żeśmy albo prowadziłem kursy, albo uczestniczyłem. I to przez parę lat tak było.
Rozumiem, studiował pan informatykę.
Informatykę, tak. Ale w sercu ja miałem decyzję, że ja będę księdzem. Mhm. To było dla mnie jasne. I tam już była nawet uzgodniona sprawa z biskupem, że ja mam, że będę mieszkał w domu wspólnoty i będę studiował i będę księdzem dla wspólnoty. To było tam dogadane już. Ale coś mi nie grało. Co mi nie grało? Mianowicie, jak widziałem rodziny z dziećmi, to w moim sercu był taki ból. Tak mnie to ja, no, z jednej strony wiedziałem, że miałbym służyć rodzinom, ale z drugiej strony był taki ból i takie doświadczenie samotności. I z jednej strony wszystko było dograne, a z drugiej strony w sercu coś nie grało. I poświęciłem pół roku, kiedy dałem sobie od pół godziny do godziny dziennie, siedziałem i modliłem się tylko w tej intencji, żeby usłyszeć, co Bóg ma mi do powiedzenia. Pół roku mi to zajęło. I to nie było tak, że naraz wstąpił anioł,
i pokazał Lilian.
I pokazał, i zrób to. Nie, to inaczej się to stało. Stało się to tak, że Bóg wyciszył moje serce. Później zacząłem widzieć swoje motywacje. I to, co tam znalazłem, nie było dobre, nie było fajne. Mianowicie odkryłem, że chcę być księdzem, dlatego, żeby mieć władzę. Po drugie, chciałem być księdzem, dlatego, że uważałem, że jest to łatwiejsze, niż mieć rodzinę, dzieci i głosić. Mhm. Czyli jakby pociągnęła mnie łatwiejsza droga. Mhm. I jak zobaczyłem te rzeczy, to byłem podłamany. I to było też takie piękne doświadczenie od nas z księdzem Arturem Sypiało. Podczas spowiedzi, on mnie w ogóle nie naciskał, ale podczas spowiedzi ja podjąłem decyzję, że nie, że Bóg mnie jednak wzywa do małżeństwa i do służby Bogu jako małżeństwo. Czyli to też jest taki ciekawy moment. No i dopiero wtedy zacząłem patrzeć, kogo Bóg chciałby mi dać, prawda, jako żonę, jako współmałżonkę. I od razu miałem tą świadomość, że to musi być osoba, która chce służyć Bogu tak samo jak ja. I kiedy poznałem się z moją przyszłą żoną, to też była ciekawa sytuacja. Jak ja się poznałem z moją żoną? Mianowicie moje środowisko po tym moim nawróceniu, wszyscy stwierdzili, że mi odbiło. Krążyło takie hasło.
Mimo, że pan studiował informatykę, całkiem logiczny kierunek.
Tak jest.
To nie, że
mimo tego, że ja doktorat nawet zrobiłem.
Nawet tak. Czyli to jest logika, nie?
Logika. A ja zrobiłem w ogóle tak, a mój doktorat to była logika matematyczna też.
O to jest rzeczywiście. No.
Więc właściwie tak zrobiłem. Ale teraz a propos żony. W całym środowisku takie, do dzisiaj jest takie powiedzenie, że Świderskiemu odbiło.
Paśny mnie przejął.
A nie, no absolutnie, co mnie to obchodziło? Ja byłem, jak coś robię, to ja robię to na 100%, tak? I to, jeżeli szukałem Boga, to robiłem to szczerze, jeżeli go znalazłem, to kropka. No można mnie zabić, ja Boga znalazłem, tego się nie da zmienić. Tak to zawsze było i tak to jest. No i ta fama się rozniosła, jakoś, prawda, tam ucichła. I moja żona, która znała mnie ze szkoły podstawowej, gdzie byłem hacharem niezłym, bo myśmy mieli taką paczkę z tyłu, żeśmy siedzieli klasy i ja byłem tym jakby prymusem, jeżeli chodzi o naukę, a negusem, jeżeli chodzi o zachowanie, tak, bo to ja z tymi hacharami, żeśmy tam siedzieli i ja byłem jakby ich takim obrońcą i tak jakby intelektualną podstawę do ich wydurniactw, że tak zapewniałem. No więc ona mnie znała ze szkoły podstawowej i ona była z tej dobrej części, dobrze wychowanej, z dobrego domu, a ja byłem z tej części hacharskiej, bo tam z tymi kolegami żeśmy robili straszne, straszne głupoty. Nawet nie będę mówił jakie. No więc żona mnie znała i wiedziała, co ja robiłem. I jak ona usłyszała, że Świderski się nawrócił i że to trwa, to ona stwierdziła, że ona do mnie napisze list. Ona do mnie napisze list. A to było tyle śmieszne, że mieszkaliśmy od siebie 200 metrów. Ale to było taki, między nami był taki konflikt, że tak powiem, dwóch światów, że ona musiała do mnie napisać list. Ten list przyszedł. I tam były takie pytania na zasadzie, że ona mnie tak przeprasza, ale co się ze mną stało? Ona by się chciała dowiedzieć, co się stało, bo wszyscy mówią, że coś się stało. Ona chce się tego dowiedzieć. No i oczywiście ja stwierdziłem, no to super, jak się chce dowiedzieć, to ja ją zewangelizuję. I co się okazało właśnie? Ona mi później powiedziała, że ona miała to samo doświadczenie, mianowicie ona dobrze wychowana, zawsze do kościoła, ale pustka w sercu. Pustka, beznadzieja, brak zrozumienia, takie myśli depresyjne. Prawda? I naraz ona usłyszała, że ja już tego nie mam. I ona też tego nie chce mieć. Chce mieć nowe serce, chce mieć doświadczenie Boga. No i przyszła. No i ja na początku nie do końca wiedziałem, o co jej chodzi, więc tam zaprosiłem ją do kawiarni, żeśmy rozmawiali. I to też później z drugiej strony, prawda, opowiada mi, ona tak czeka, mówi, kiedy on wreszcie zacznie mówić o Bogu, a ja tam chciałem, że tak powiem, nawiązać na początku to, no ale w końcu dobrze, zacząłem jej mówić, ona mi zapytała o to doświadczenie, zacząłem jej głosić Ewangelię o miłości Bożej, o grzechu, o zbawieniu w Jezusie, o Duchu Świętym, o tym, jak powinniśmy w Kościele funkcjonować. I ona od razu stwierdziła, ja tego chcę. Ona tak samo była zdesperowana, ja tego chcę, ja to muszę mieć. Prawda? I modliliśmy się, Bóg ją dotknął, znowu się modliliśmy, kilka razy się modliliśmy, też o uzdrowienie serca i Bóg dotknął ją i ona weszła normalnie do wspólnoty. I to nie było tak, że ja sobie zewangelizowałem żonę, w sensie, że to ona będzie moją żoną, tylko ona była normalnie we wspólnocie i Bóg nas przez jakiś czas po prostu do siebie kierował. Później żeśmy zrobili w takim staroświeckim stylu, najpierwśmy rok ze sobą chodzili, bez całowania. Ja bardzo ostry byłem w tej materii, że to w ogóle nie ma. Później byliśmy rok albo dwa lata, żeśmy chodzili. Później na pewno był rok narzeczeństwa i po tym roku narzeczeństwa żeśmy się pobrali dopiero. No i to było, i to wszystko było w takim pokoju, wszystko takie poukładane, ale wszystko, tak jak mówię, poprzedzone właśnie tą decyzją, że jednak to jest moja droga. Nie kapłaństwo, to była świadoma, taka mocna decyzja. I też chcę powiedzieć, od razu na samym początku, kiedy jeszcze żeśmy nie zaczęli chodzić ze sobą, to ja powiedziałem Lili, zobacz, ale Bóg mnie powołuje do służby, ja będę mu służył jako rodzina, czy pokazałem jej plusy, minusy tego, czy ty wchodzisz w taki układ, żebyś miała świadomość, że to tak będzie. Lili powiedziała, tak, ja też tak chcę. Powiedziałem, okej, no to zrobimy to razem.
Piękna historia, nawet romantyczna, takiej miłości Boga i człowieka. Panie Michale, powoli dobiega końca nasza pierwsza audycja, tak. Bo mam świadomość, że jeszcze kilka razy pana zaproszę. Myślę, że słuchacze też tego chcą, bo muszę powiedzieć, że mam taki wielki zaszczyt, że z panem tutaj mogę rozmawiać i cieszę się, że wielu ludzi nas słucha, bo naprawdę widzę człowieka szczęśliwego.
Tak jest.
Szczęśliwego Bogiem. Szczęśliwego w małżeństwie, szczęśliwego ojca. I to jest ważne, bo wiemy, że w dzisiejszym świecie jest tyle nieszczęśliwych ludzi. Tak. Nieszczęśliwych ojców, nieszczęśliwych mężów, nieszczęśliwych ludzi po prostu. Na samym końcu naszej pierwszej audycji, tak. Z akcentem na pierwszej, chciałabym poprosić pana, żeby pan takie kilka zdań tylko powiedział dzisiaj. Co by pan powiedział młodym ludziom?
Co by powiedział młodym ludziom? Chyba najważniejsze to jest to, że masz ogromny skarb. Twoje życie jest skarbem. W miejscu, w którym jesteś, może ci się wydawać, że nie masz niczego do osiągnięcia, że twoje życie jest zamknięte, ale to jest nieprawda. Bóg dał ci serce, Bóg dał ci najczęściej zdrowe ciało, Bóg dał ci talenty, Bóg ma dla ciebie powołanie. Czego nam brakuje? Czego ci najprawdopodobniej brakuje? Doświadczenia Boga, zrozumienia tego, kim jesteś, zrozumienia tego, jaką drogą Bóg chce cię prowadzić. Kiedy to odkryjesz, wszystko wejdzie na swoje miejsce. Twoje serce się uspokoi. Doświadczysz Bożej miłości i pójdziesz tą drogą, którą Bóg dla ciebie ma. I to jest najlepsza droga. Widzę to nie tylko ze swojego doświadczenia, tylko z doświadczenia setek i tysięcy ludzi, którym posługujemy. Kiedy wchodzimy na Bożą drogę, to jest to najlepsza z możliwych dróg dla ciebie. Dlatego nie bój się Boga, nie bój się planu, który Bóg ma dla ciebie. Nie bój się tego, że On cię unieszczęśliwi, że cię wciśnie w takie miejsce, które będzie dla ciebie trudne i wbrew twojej osobie. Tak nie będzie. Jeżeli pójdziesz prawdziwie za Bogiem, On cię ustawi dokładnie w tym miejscu, w którym masz być. Wszystkie twoje dary, wszystkie twoje pragnienia będą zaspokojone. I to bym powiedział chyba tak.
Dziękuję bardzo. Moi kochani, cieszę się, że dzisiaj z nami jest tutaj pan Michał i będzie następny raz. Zapraszam do studni na następną niedzielę o godzinie 17, gdzie będziemy słuchali świadka żywej wiary. Tego, czego dzisiaj najbardziej w życiu potrzebujemy. Takiej żywej wiary. To, co mówi pan Michał, doświadczenia Boga żywego. Panie Michale, na dzisiaj bardzo dziękuję. Życzymy naszym słuchaczom jeszcze dobrego popołudnia, takiego zastanowienia się, kim jest dla mnie Bóg, moje życie, mój sens? Może warto by dzisiaj spędzić kilka minut i oddać je Bogu. A na dzisiaj żegnam się z państwem.
Michał Świderski.
I siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.